Analizujemy fundamenty nowoczesnej nauki. Stawiamy tezę. Że jej rozwój nie był wynikiem walki z religią. Wręcz przeciwnie. Wyrósł z głębokiego przekonania o racjonalnym i matematycznym uporządkowaniu świata. Rygor empiryczny może współistnieć z metafizyką. Pod warunkiem precyzyjnego rozdzielenia ich jurysdykcji. Nauka odpowiada na pytanie, jak? Opisuje fakty. Religia i filozofia pytają natomiast, dlaczego? Szukają sensu istnienia. Wykorzystując typologię Jana Barbura oraz analizę wielokulturowej transmisji wiedzy od Greków i świata islamu, przez scholastykę, aż po rewolucję kopernikańską i newtonowską, wykazujemy, że poznawanie przyrody nie oznaczało jej odczarowania. Było raczej formą odczytywania fundamentalnego ładu. Dojrzałość intelektualna polega na uznaniu, iż racjonalność wszechświata nie jest tożsama z kompletnością ludzkiego poznania. Napięcie między nauką a wiarą jest często pozorne. Wynika ono z błędnego przypisywania jednej metodzie kompetencji drugiej. Dwie księgi i jeden świat. O poznaniu, które nie mieści się w jednej metodzie. Nowoczesność przyzwyczaiła nas do przekonania, że wiedzieć znaczy mierzyć. Potrafimy coraz dokładniej opisywać, jak świat działa, nie uzyskując przez to automatycznie odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle istnieje i dlaczego człowiek uznaje prawdę o nim za wartość wartą poszukiwań. W tym miejscu rozpoczyna się opowieść o siedmiu świętych nauki. Nie chodzi tu o hagiografię badaczy, lecz o rekonstrukcję zachodniej tradycji intelektualnej, w której poznawanie przyrody było rozumiane jako odczytywanie porządku bardziej podstawowego niż sam badacz. Isaac Newton, Michael Faraday, John William Strutt, III Baron Rayleigh, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Charles Townes i Arthur Shavlov różnili się niemal wszystkim w kwestiach metafizycznych. Łączyło ich jednak przeświadczenie, że świat nie jest intelektualnym chaosem. Można go badać, ponieważ w zasadniczym sensie jest on racjonalnie uporządkowany. Ta pozornie banalna przesłanka okazuje się jedną z najgłębszych metafizycznych hipotek nowoczesnej nauki. Materiał źródłowy ujmuje tę intuicję za pomocą starej metafory dwóch ksiąg. Pierwszą jest pismo, rozumiane jako objawienie szczególne, drugą zaś natura, stworzenie dostępne doświadczeniu i rozumowaniu. Obie miałyby pochodzić od tego samego autora, wobec czego prawdziwie odczytane nie mogą sobie zaprzeczać. To twierdzenie ustanawia przyrodę jako rzeczywistość godną systematycznego badania. Świat staje się kosmosem, ładem, którego regularności można odkryć. Metafora Księgi Natury w XVII wieku przybrała formę emblematu nowoczesności. Galileusz pisał w 1623 roku, że Wielka Księga Wszechświata wymaga znajomości języka matematyki. Przyrodę zaczęto traktować jako strukturę relacji, którą można zapisać w abstrakcyjnym języku i poddać weryfikacji. Właśnie tutaj należy odróżnić pokorę poznawczą od łatwego agnostycyzmu. Zdanie nie wiemy może oznaczać niewiedzę tymczasową lub pytanie należące do innej kategorii niż pytania empiryczne. Niedostrzeganie tych różnic jest źródłem licznych pseudokonfliktów pomiędzy nauką a religią. Pytając o skład chemiczny gwiazdy, pytamy o fakt podlegający testowaniu. Pytając natomiast, czy istnienie praw ma ostateczny sens, formułujemy problem normatywny i metafizyczny. Mikroskop może powiększać obraz, ale nie posiada skali, na której odczytalibyśmy powinność. Szczególnej ostrożności wymaga przejście od kosmologii do teologii. Materiał źródłowy przedstawia Wielki Wybuch jako argument prowadzący ku transcendentnej pierwszej przyczynie, wskazując, że początek czasu, materii i przestrzeni nasuwa pytanie o przyczynę leżącą poza tymi kategoriami. Standardowy model kosmologiczny opisuje ewolucję wszechświata od stanu ekstremalnie gęstego i gorącego. Nie jest on jednak laboratoryjnym wykazaniem creatio ex nihilo ani dowodem na istnienie osobowego stwórcy. Fizyczne równanie może doprowadzić nas do granicy modelu, lecz przekroczenie jej w stronę ontologii wymaga już argumentacji filozoficznej. Rozróżnienie to chroni metafizykę przed udawaniem fizyki, a fizykę przed udawaniem metafizyki. Naturalizm metodologiczny to praktyczna reguła pracy badawczej. Zupełnie innym stanowiskiem jest naturalizm metafizyczny, wedle którego rzeczywistość materialna wyczerpuje całość tego, co istnieje. Pierwsze podejście jest warunkiem nowoczesnej nauki, drugie jest już deklaracją filozoficzną. Tak jak uczony nie może z sukcesów chemii wyprowadzić nieistnienia transcendencji, tak teolog nie może uczynić z nierozwiązanego problemu naukowego empirycznego dowodu działania Boga. Metafora dwóch ksiąg przypomina, że poznanie operuje na różnych poziomach i w różnych językach. Współczesna filozofia nauki odrzuciła obraz uczonego jako neutralnego oka. Naukowa racjonalność nie polega na nieomylności, jej wielkość wynika z instytucjonalizacji możliwości błędu. Wierzący uczony nie musiał postrzegać praw natury jako konkurencji dla Boga. Bohaterowie nie reprezentują jednego katechizmu, lecz różne próby pogodzenia rygoru poznawczego z przekonaniem, że rzeczywistość nie wyczerpuje się w katalogu obserwowalnych obiektów. Dojrzałość poznawcza zaczyna się od rozpoznania możliwości współpracy różnych języków opisu oraz ich nieprzekraczalnych granic. Racjonalność świata nie jest tożsama z kompletnością ludzkiego poznania. Fakt sformułowania tysięcy praw przyrody nie oznacza, że znamy odpowiedź na każde pytanie. Robert Jastrow przedstawił to w metaforze naukowca, który po zdobyciu szczytu gór niewiedzy spotyka tam teologów. To sygnał, że rozwój wiedzy przywraca pytania metafizyczne z nową precyzją. Spór między nauką a religią to w istocie spór o jurysdykcję poznawczą. Czy nauka jest jedyną drogą do zrozumienia wszystkiego, czy obie dziedziny posiadają obszary autonomiczne? Nie jest przypadkiem, że Ian Barbour uporządkował współczesną debatę według czterech podstawowych modeli: konfliktu, niezależności, dialogu i integracji. Jego typologia pozostaje jednym z najbardziej wpływowych narzędzi badania relacji nauki i religii. Zanim jednak wybierzemy stronę w tym sporze, należy ustalić, jaki właściwie spór prowadzimy. Pod wspólną nazwą nauka kontra religia kryją się odmienne konflikty metod, ontologii, języków i wartości. Dopiero ich rozdzielenie pozwala pytać, które przeciwieństwa są rzeczywiste, a które pozorne. Spór ten bywa przedstawiany jako pojedynek na ringu, gdzie tylko jeden przeciwnik może zwyciężyć. Taka dramaturgia zakłada, że nauka i religia są dwoma jednolitymi systemami konkurującymi o ten sam obszar rzeczywistości. Tymczasem nauka to zmienny zespół metod i praktyk, a religia obejmuje nie tylko twierdzenia o świecie, lecz również rytuał, etykę i interpretację sensu. W tym kontekście typologia Jana Barbora służy jako główna mapa pojęciowa. Konflikt zakłada zasadniczą konkurencję, niezależność rozdziela jurysdykcję, dialog pozwala na kontakt bez pełnego zjednoczenia, a integracja szuka jednej obejmującej oba porządki wizji rzeczywistości. Model konfliktu jest najbardziej spektakularny. Jeśli tekst religijny uznamy za dosłowny opis historii naturalnej, a ustalenia geologii lub biologii mówią coś innego, powstaje konflikt empiryczny. Z drugiej strony, jeśli z sukcesów nauk wyprowadzimy wniosek, że istnieje wyłącznie to, co mierzalne, konflikt zostaje zainicjowany przez scjentyzm. Paradoks polega na tym, że wojujący liberalista i wojujący scjentysta podzielają jedno przekonanie. Obaj są pewni, że istnieje tylko jedna płaszczyzna prawdziwego opisu rzeczywistości. W wyobraźni zbiorowej utrwaliła się narracja o długiej wojnie nauki z teologią. Współczesna historiografia traktuje tę tezę z rezerwą. Przyroda nie prowadziła wojny z Bogiem. To konkretni ludzie spierali się o prawo do interpretacji przyrody. Nie istnieje przecież eksperyment, którego wynik brzmiałby: Bóg nie istnieje, tak jak nie istnieje egzegeza tekstu świętego mogąca zastąpić spektroskopię gwiazdy. Jeżeli ktoś twierdzi, że Ziemia ma kilka tysięcy lat, geologia, astronomia i fizyka jądrowa dysponują materiałem, by to ocenić. Jeśli jednak mówi, że istnienie świata ma sens lub człowiek posiada niezbywalną godność, nie wypowiada hipotezy geologicznej. W tym miejscu różnica kategorii okazuje się ważniejsza niż temperatura sporu. Podobnie należy potraktować scjentyzm. Nauka jako metoda jest programowo sceptyczna i ograniczona przez dowody. Scjentyzm natomiast to twierdzenie, że metoda naukowa stanowi jedyną drogę do wszelkiej prawomocnej wiedzy. Samego zdania, że tylko twierdzenia naukowe dostarczają prawdziwej wiedzy, nie da się zweryfikować laboratoryjnie. Jest ono twierdzeniem filozoficznym. Rozróżnijmy zatem naturalizm metodologiczny od jego metafizycznego rozszerzenia. Badacz może poszukiwać wyłącznie naturalnych mechanizmów, nie rozstrzygając tym samym, czy natura stanowi ontologiczną całość istnienia. Odpowiedzią na wojnę dwóch absolutyzmów stał się model niezależności. W koncepcji niepokrywających się magisteriów nauka posiada jurysdykcję nad empiryczną strukturą świata, natomiast religia zajmuje się wartościami, moralnością i ostatecznym znaczeniem. Nauka bada wiek wszechświata, a religia sens istnienia. To model pokojowego rozdzielenia kompetencji. Problem zaczyna się jednak w chwili, gdy próbujemy wyznaczyć granice obu magisteriów. Kiedy neurobiologia bada warunki podejmowania decyzji, dotyka debaty o wolnej woli. Granice istnieją, lecz nie przypominają muru, raczej błonę komórkową. Dlatego model niezależności wytwarza potrzebę trzeciej formy relacji – dialogu. Dialog jest uznaniem, że różne dyscypliny mogą zachować autonomię, a jednocześnie wzajemnie korygować sposób stawiania pytań. W modelu dialogicznym kosmolog, mówiąc o początku przestrzeni i czasu, nie staje się teologiem. Jednak jego odkrycia mogą zmusić teologię do ponownego przemyślenia języka stworzenia. Podobnie teolog, pytając o godność człowieka, nie staje się biologiem, lecz jego antropologia może ujawnić konsekwencje redukcjonizmu biologicznego dla prawa medycyny czy polityki społecznej. Jedno z najtrafniejszych sformułowań tej korekty pojawiło się w 1988 roku w liście Jana Pawła II do Georgia Coyneya. Papież argumentował, że nauka może oczyszczać religię z błędów i przesądów, a religia może chronić naukę przed idolatrią i fałszywymi absolutami. Chodziło o wzajemną kontrolę epistemiczną, żadna z dziedzin nie powinna rościć sobie monopolu na całość ludzkiego poznania. Teologia ignorująca naukę ryzykuje obroną obrazu świata dawno już porzuconego. Nauka natomiast ignorując filozofię może nie zauważyć własnych ukrytych założeń dotyczących prawdy czy racjonalności. Technologiczna skuteczność bez refleksji aksjologicznej może doprowadzić do sytuacji, w której ludzkość potrafi dokonać czegoś, czego nie nauczyła się jeszcze moralnie unieść. Najdalej idzie model integracji. Zakłada on, że twierdzenia naukowe i religijne mogą zostać włączone do jednej szerszej wizji rzeczywistości. Badanie świata staje się tu odkrywaniem racjonalności Stwórcy. Można integrować poprzez teologię naturalną lub budować system metafizyczny, w którym nauka i religia są dwoma poziomami jednego obrazu bytu. Integracja jest jednak ryzykowna. Jeśli zbyt szybko utożsamimy model fizyczny z teologią, każda zmiana w nauce wywoła kryzys religijny. To ostrzeżenie przed budowaniem Boga zbyt dokładnie dopasowanego do aktualnego podręcznika nauki. Integracja próbuje uniknąć sterylności, ale jej warunkiem jest skromność. Cztery modele Barbura stają się sposobami rozumienia człowieka poznającego. Konflikt konstruuje go jako uczestnika intelektualnej wojny, zmuszonego do wyboru jednego autorytetu. Niezależność widzi w nim obywatela dwóch porządków: empirycznego i aksjologicznego. Dialog przedstawia człowieka jako tłumacza zdolnego przechodzić między językami bez ich wzajemnego mieszania. Integracja poszukuje kogoś zdolnego do syntezy, dla kogo prawda fizyczna, filozoficzna i pytanie o sens należą do jednej rzeczywistości. Na tym poziomie typologia nauka-religia staje się także antropologią kultury. Nie ma powodu, by traktować te modele jak kolejne stopnie wtajemniczenia. Konflikt bywa konieczny przy sprzecznych twierdzeniach o świecie. Niezależność jest rozsądna tam, gdzie kompetencje metodologiczne się rozchodzą. Dialog staje się twórczy, gdy istnieje wspólny problem, lecz różne sposoby jego opisu. Integracja wymaga wystarczających przesłanek filozoficznych, aby synteza nie była zwykłym sklejeniem dwóch słowników. Dojrzałość polega na umiejętności rozpoznania, którego z tych modeli wymaga konkretne pytanie. Newton może znajdować się blisko integracji, interpretując ład świata jako świadectwo Stwórcy, a zarazem wejść w konflikt z ortodoksją Kościoła. Faraday połączy autonomię laboratorium z religijnym pojmowaniem praw natury. Einstein odrzuci religię objawioną, lecz będzie bronił kosmicznej racjonalności niemal w języku mistycznym. Heisenberg pokaże, że wiedza o atomie przechodzi nieuchronnie w pytanie o odpowiedzialność za niego. Narodziny nowoczesnej nauki dokonały się w przestrzeni chrześcijańskiego Zachodu, lecz ich dynamika zależała od transferu myśli pomiędzy różnymi kulturami. Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego w XVII wieku człowiek mógł zapisać ruch planety równaniem, musimy dostrzec długą historię transmisji wiedzy. Chrześcijańska Europa wypracowała układ instytucji i pojęć, który stał się fundamentem rewolucji naukowej. Materiał intelektualny był wielokulturowy. Ruch przekładów z greki i arabskiego na łacinę w XII i XIII wieku stanowił przyczynę transformacji zachodniego życia intelektualnego. Kluczowym centrum stało się Toledo, gdzie spotkały się strumienie wiedzy matematycznej, medycznej i filozoficznej przy istotnym udziale uczonych żydowskich. U źródeł stoi Grecja. Grecki kosmos oznaczał przekonanie, że rzeczywistość nie jest przypadkiem, lecz strukturą. Pitagorejczycy wierzyli w liczbowy ład świata, Euklides uczynił z geometrii wzorzec pewności, a Ptolemeusz skonstruował model astronomiczny zdolny przewidywać ruch ciał niebieskich. Nowożytna nauka powstała dzięki temu, że przez stulecia można było z Arystotelesem dyskutować, a Ptolemeusza poprawiać. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego wiedza przetrwała w Bizancjum oraz w świecie arabskojęzycznym. Uczeni pracujący po arabsku tłumaczyli i rozwijali wiedzę, kreując własne osiągnięcia w optyce czy medycynie. Przykładem jest system pozycyjny wraz z zerem, który ma korzenie indyjskie, lecz został rozwinięty przez matematyków świata islamu, a następnie trafił do Europy. Historia wiedzy nie jest prostą sztafetą. Jest procesem translacji, a każda wielka translacja oznacza transformację. Toledo stanowi w tej historii symbol niemal doskonały. Po zdobyciu miasta przez Alfonsa VI w 1085 roku znalazło się ono w chrześcijańskim kręgu politycznym. Zachowano jednak wielokulturowe środowisko, które sprzyjało obiegowi wiedzy. W XII wieku miasto stało się głównym centrum przekładu tekstów arabskich na łacinę. Nie chodziło jedynie o odzyskanie dzieł Arystotelesa czy Galena, lecz przede wszystkim o kontakt z bogatą tradycją arabskich komentarzy. Mechanizm przekładu przyniósł lekcję, którą nauka powtarza do dziś. Żadna kultura nie posiada monopolu na racjonalność. Równie istotna była instytucja uniwersytetu. Bolonia, Paryż czy Oxford stworzyły trwałą wspólnotę argumentacji, struktury kształcenia i procedury dysputy. Nauka potrzebowała miejsca, w którym można wskazać błąd profesora i przeżyć tę wypowiedź zawodowo. Scholastyczna disputatio uczyła rozbijania problemu na pytania, zestawiania argumentów pro et contra oraz definiowania pojęć. Był to długi trening przechodzenia między konfliktem, niezależnością, dialogiem a próbami integracji. Tomasz z Akwinu stał się najwybitniejszym symbolem tego przedsięwzięcia, ponieważ zbudował architekturę rzeczywistości, w której rozum naturalny posiada autonomię, a prawda objawiona nie wymaga jego unicestwienia. Słynna formuła łaska nie niszczy natury, lecz ją doskonali niosą konsekwencje szersze niż sama teologia. Jeśli natura ma własną strukturę i przyczyny, można ją badać jako naturę. Ta autonomia przyczyn wtórnych pozwalała uczonym wierzyć w Stwórcę i jednocześnie poszukiwać fizycznych mechanizmów zjawisk. Średniowiecze nie było ani rajem wolności, ani wielką nocą rozumu, lecz laboratorium instytucjonalnym. To właśnie w tej przestrzeni natura mogła być badana jako względnie autonomiczny system przyczyn. Ta subtelna różnica okazała się decydująca, aby badać spadanie ciała, nie trzeba było pytać o jego zbawienie. Wiek XVI przyniósł przemiany, które przestawiły zwrotnicę zachodniej kultury. Publikacja De Revolutionibus, Orbium Coelestium Mikołaja Kopernika, z 1543 roku, zbiegła się w czasie z reformacją i renesansem. Kopernik nie buntował się przeciw religii, lecz próbował rozwiązać problemy astronomiczne przy użyciu innej architektury matematycznej. Ziemia utraciła uprzywilejowaną pozycję kosmologiczną, ale rozum ludzki zyskał możliwość rekonstruowania świata niezależnie od świadectwa zmysłów. Nauka zaczęła uczyć czegoś przeciwintuicyjnego, że prawda nie zawsze jest tym, co świat pokazuje na pierwszy rzut oka. Johannes Kepler wykonał następny krok. Korzystając z pomiarów Tycho Brahego, musiał porzucić ideał ruchu kołowego na rzecz orbit eliptycznych. Dla nauki była to lekcja monumentalna, że harmonia świata nie polega na tym, że natura ma obowiązek odpowiadać ludzkiej estetyce. Galileusz natomiast uczynił z instrumentu przedłużenie zmysłów. Z tej historycznej tragedii nie wynika metafizyczna wojna nauki z religią. Spór ten obejmował interpretację pisma, zakres kompetencji Kościoła oraz politykę Rzymu. Dojrzała historia idei pyta raczej, dlaczego instytucje nie potrafiły oddzielić teologii od fizycznej struktury kosmosu. Równolegle Francis Bacon formułował program poznawczy. Wiedza miała przestać być kontemplacją autorytetów, a zacząć opierać się na doświadczeniu. Novum Organum z 1620 roku wiązało nową metodę z krytyką błędów poznawczych i empiryzmem. Umysł powinien podporządkować się rzeczy, zamiast zmuszać ją do potwierdzenia przyjętego systemu. Rodziło się sprzężenie nauki, technologii i władzy. W połowie XVII wieku zgromadzono już wszystkie elementy przełomu. Brakowało jedynie człowieka zdolnego złączyć ruch jabłka z ruchem księżyca jednym aparatem pojęciowym. Tym człowiekiem stanie się Isaac Newton. To figura strategiczna, ponieważ w jego dziele niebo i ziemia zostaną podporządkowane tym samym prawom. Uważał racjonalność kosmosu za znak jego autora. Paradoks jest Newtonem. Czy nauka i religia są rzeczywiście przeciwnikami na ringu? Czy może dwiema różnymi częstotliwościami światła padającymi na tę samą rzeczywistość? Być może największym błędem nowoczesności nie jest wiara w transcendencję, lecz pycha scjentyzmu. Próbuje on zamienić narzędzie pomiarowe w jedyną mapę sensu. W świecie, gdzie równanie potrafi zbudować bombę, ale nie potrafi zakazać jej użycia. Pytanie o granice kompetencji rozumu staje się kwestią przetrwania.